Będziemy mówić o nowych technologiach, transformacji biznesu i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKP On Air, przygotowanym przez zespół kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Igor Sobieski, jestem prawnikiem w kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Jest ze mną radca prawny Przemysław Janczak. Cześć Przemku.
Cześć.
Jesteśmy członkami zespołu FinTech. Na co dzień zajmujemy się wprowadzaniem nowoczesnych technologii w działalności podmiotów rynku finansowego. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o temacie kryptoaktywów. W ostatnim czasie pojawiło się dużo regulacji w tym zakresie. Chciałbym Cię, Przemku, zapytać, dlaczego? Dlaczego w ostatnim czasie tak często mówi się o kryptoaktywach i regulacjach w tym zakresie?
Wydaje się, że składają się na to przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze jest to istotny wzrost wartości najbardziej popularnego kryptoaktywa, czyli Bitcoina, który w ostatnim czasie przekroczył taką magiczną barierę w zasadzie od pęknięcia ostatniej banki 60 tysięcy dolarów wartości za pojedynczego Bitcoina. A drugim takim czynnikiem, dlaczego mówi się o kryptoaktywach, jest propozycja polskiej ustawy o kryptoaktywach. Jeśli mówimy o tym pierwszym aspekcie, no to kryptoaktywa, czy w szczególności w zasadzie Bitcoin, ale możemy też mówić w zasadzie również o Ethereum, stał się jednym z takich najbardziej, nazwałbym to, lukratywnych inwestycji, obok inwestycji w branżę AI. Tutaj zgodnie z danymi na 15 marca wartość Bitcoina w ciągu ostatniego roku wzrosła o 175%, czyli osoba, która zainwestowała w jednego Bitcoina rok temu 25 tysięcy dolarów, obecnie jest w stanie zmonetyzować to, czy wyjść z tej inwestycji na poziomie około 65 tysięcy dolarów za pojedynczego Bitcoina. Drugim czynnikiem jest pojawienie się projektu polskiej ustawy o kryptoaktywach, która może dla samych inwestorów już nie jest taka interesująca, natomiast jest interesująca dla samej branży, przede wszystkim pośredników, a także emitentów kryptoaktywów, którzy prowadzą w tym obszarze działalność i których to działalność będzie regulowana na podstawie rozporządzenia unijnego, jak i ustawy o kryptoaktywach. Same kryptoaktywa w Polsce stały się również bardzo popularne. Szacuje się, że około 3 milionów Polek i Polaków inwestuje w kryptoaktywa, co stanowi, wydaje się, dosyć duży rynek dla zainteresowanych ewentualnie tym rynkiem podmiotów.
Tak, i przykładami tego, że rynek kryptoaktywów wciąż rośnie, jest o nich głośno, również poza Unią Europejską, jest chociażby otwarcie się na Bitcoin ETF przez amerykański SEC. ETF-y, czyli Exchange Traded Funds, czyli fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, których zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu, a którego jednostki uczestnictwa są przedmiotem obrotu giełdowego, choć w komunikatach prasowych w tym przedmiocie SEC wskazał, że nie popiera rynku krypto i nie należy utożsamiać tego dopuszczenia z ciepłym przyjęciem rynku krypto przez amerykański nadzór, to wciąż wskazuje się to jako przełomowy moment przynajmniej wychylenia się w tym kierunku krypto przez amerykański nadzór. A co za tym idzie rynek? Te ETF-y radzą sobie aktualnie bardzo dobrze. Podobny kierunek widać w polskim nadzorze, jeśli chodzi o zapewnienia, że nadzór nie do końca traktuje jako pożądane to traktowanie kryptoaktywów na wzór instrumentów finansowych. SEC zapowiedział również inne ETF-y oparte na kryptowalutach. Następnym w kolejce będzie pewnie Ethereum. To jest poza zakresem samych regulacji kryptoaktywów, ale jest istotne jako element dostrzegania tej działki przez prawodawców, nadzór i po prostu duże rynki. Przy okazji jest to po prostu ciekawe i zdaje się bezpieczniejszą, bo objętą nadzorem formą inwestowania z istotnymi elementami rynku krypto, co tak jak mówiłem, inwestorzy przyjęli z entuzjazmem. Przechodząc już trochę bardziej do regulacji, prawodawcy nauczyli się też na przykładach różnorakich tzw. skamów czy słabej kondycji niektórych giełd krypto, co wiązało się historycznie z obciążeniem inwestorów skutkami tej słabej kondycji, albowiem to oni ponieśli tego koszty, że regulacje w tym zakresie są już absolutną koniecznością i potrzebne są jak najszybciej. Te regulacje będą chronić również właśnie przed tym. Są kierunkowane w celu ochrony inwestora, choć Unia nie zamierza ścigać się z innymi jurysdykcjami, tak jak to było w przypadku na przykład AI, i zmiany te wprowadza ostrożnie i stopniowo. To teraz Przemek, jak obecnie i w przyszłości będzie wyglądać według Ciebie regulacja kryptoaktywów?
Obecnie regulacje kryptoaktywów możemy podzielić na takie twarde regulacje, które wynikają wprost z przepisów prawa, i regulacje miękkie, których źródłem jest przede wszystkim komunikat czy wytyczne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W zakresie tych twardych regulacji, tutaj przede wszystkim mówimy o regulacji tzw. walut wirtualnych, które są pewnym rodzajem kryptoaktywa. Takim najbardziej popularnym oczywiście walutą wirtualną będzie Bitcoin. Sama waluta wirtualna natomiast służy do tego, żeby nabywać, tak, służy jako środek wymiany, nabywania, kupna, sprzedaży różnych dóbr czy usług. I w tym zakresie jest to obecnie regulowane przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ten obszar działalności podmiotów czy pośredników na rynku kryptoaktywów został uregulowany najwcześniej z uwagi na to, że kryptoaktywa powszechnie, bardzo często wykorzystywane są do właśnie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. No i tym ryzykiem postanowi zarządzić tutaj prawodawca europejski, co zresztą potwierdza się w zasadzie każdego dnia, że to ryzyko nadal istnieje. W zasadzie każdego dnia dostarczane są nam informacje o tym, że ktoś pierze pieniądze, tak w jakichś schematach albo jakaś organizacja terrorystyczna jest finansowana z użyciem Bitcoina. Także to ryzyko nadal istnieje i w tym zakresie widać, że Unia Europejska będzie postępować, jeśli chodzi o te regulacje. Na naszym polskim podwórku widzimy, że również nadzorca jest zainteresowany obrotem walutami wirtualnymi w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nasi klienci, przede wszystkim instytucje płatnicze, w zasadzie w kontrolach AML są zawsze pytani o to, czy ich klientami nie są podmioty, które są pośrednikami właśnie na rynku kryptoaktywów, a wynika to z tego, że to właśnie ryzyko jest duże, no i KNF no ma takie restrykcyjne podejście wobec nawiązywania relacji z takimi podmiotami, w szczególności przez instytucje płatnicze. Wspomniałem również o tych nowych regulacjach AML-owych, jakie nadchodzą. Tutaj już w zasadzie mamy uchwaloną jedną taką regulację w zakresie dołączania do transakcji o kryptoaktywach, informacji o ich inicjatorze takiej transakcji i beneficjencie takiej transakcji. Jest to zresztą regulacja bardzo zbliżona do tego, co obecnie mamy na rynku usług płatniczych, a oczywiście potrzeba takiej regulacji wynika z tego, żeby śledzić, jaki jest przepływ takich kryptoaktywów. Wspomniałem również o regulacjach miękkich, wynikających z wytycznych nadzorcy tutaj na naszym krajowym podwórku. W tym zakresie szczególnie istotne są wytyczne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami z lipca 2020 roku. Są one szczególnie istotne pod kątem wyznaczania granic pomiędzy produktem finansowym regulowanym, a nie. W szczególności mówimy tutaj o granicy między rynkiem kapitałowym, a właśnie rynkiem obrotu kryptoaktywami. Problem ten pojawiał się również w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zresztą do tej pory istnieją, czy prowadzone są batalie sądowe w zakresie tego, co jest, czy czym jest instrument finansowy, czy papier wartościowy, a kryptoaktywo, ponieważ kryptoaktywa w tym zakresie naruszyły taką bardzo istotną zasadę dla amerykańskiego systemu prawnego, tak zwany test Huey'a, który już bardzo trudno było zastosować w stosunku do właśnie kryptoaktywów, które są no, takim niestandardowym bardzo produktem. Wracając natomiast do samego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, przyjmuje się, że było dosyć ono przydatne z uwagi właśnie na rozgraniczenie tego, czym jest instrument finansowy, a czym jest kryptoaktywo. Choć realnie doradztwo w tym zakresie bardzo często musiało się odprowadzać do tego, że ostatecznie trzeba było wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o interpretację, czy dane kryptoaktywo, które chciał emitować emitent, nie byłoby instrumentem finansowym, bo kwalifikacja instrumentów kryptoaktywa jako instrumentu finansowego wiąże się już z regulacjami rynku kapitałowego, a więc z pośrednictwem przede wszystkim firm inwestycyjnych, czy z obrotem na regulowanej giełdzie. Natomiast co do nadchodzących regulacji, to mamy tutaj na horyzoncie przede wszystkim niedługo wchodzące w życie rozporządzenie unijne MiCA, czyli Markets in Crypto Assets. No i mamy również projekt polskiej ustawy o kryptoaktywach.
No właśnie, czy ustawa o kryptoaktywach jest dużym zaskoczeniem dla branży kryptoaktywów i dla prawników?
Z przekazów medialnych może się wydawać, że jest to bardzo kluczowa regulacja, natomiast odnoszę wrażenie, że trochę stracono z pola widzenia, że kluczowe regulacje znajdują się nadal w rozporządzeniu MiCA i to tam będą zawarte kluczowe wymogi zarówno dla emitentów, jak i dla pośredników w obrocie kryptoaktywami.
Tak, generalnie w mojej ocenie nie ma tutaj zaskoczenia. Ustawa pisana jest na wzór innych regulacji rynku finansowego. Kształt poszczególnych regulacji no i mało rozwojowe podejście dla rynku kryptoaktywów, chodzi tutaj o podejście ustawodawcy, to już może być zaskoczenie dla prawników i dla branży. W końcu KNF wyposażono w nowe, liczne uprawnienia. Istotne jest to, że projekt ustawy, która działa w celu doprecyzowania rozporządzenia unijnego, w tym przypadku MiCA, i wdrożenia go niejako w prawo krajowe, pewne kwestie przemilczała albo uwzględnia póki co bardzo skromnie, inne zaś istotnie rozszerza i dodaje nowe elementy, co może wzbudzać poczucie przeregulowania tego względem brzmienia rozporządzenia, które ta ustawa ma jedynie wspomagać i doprecyzować na poziomie krajowym.
Tak, samo restrykcyjne podejście naszego nadzorcy do rynku kryptoaktywów zostało również w ostatnim czasie potwierdzone przez przedstawicieli KNF-u, którzy mają perspektywę na rynek kryptoaktywów raczej taką, czy raczej polityka będzie taka, że będą przede wszystkim chronić inwestora na tym rynku. Co się z tym wiąże? Nie będą stawiać na rozwój tego rynku, ponieważ uważają, że trzeba w pierwszej kolejności chronić tego inwestora, więc należy się spodziewać raczej surowszego podejścia w tym zakresie KNF-u. Wydaje się, że podobną politykę, czyli takiej ochrony inwestora przede wszystkim, prezentował KNF również po aferze GetBack na rynku kapitałowym, gdzie było bardzo wiele cofnięć licencji dla domów maklerskich, a także największym, wydaje się, zaufaniem wówczas cieszyły się domy maklerskie związane przede wszystkim z dużymi instytucjami, z bankami. No i w tym zakresie w zasadzie do tej pory, wydaje się, KNF ma takie restrykcyjne podejście. Tutaj widzimy, że od 2018 roku KNF w zasadzie wydał jedną tylko nową licencję na prowadzenie domu maklerskiego. Natomiast od 2018 roku cofnął takich licencji 5, oczywiście często bardzo słusznie i w uzasadniony sposób. Natomiast widzimy tutaj taką tendencję wówczas i jakby do tej pory też te rynki kapitałowe są dosyć restrykcyjnie traktowane przez KNF i wydaje się, że również przeniesie się to na branżę kryptoaktywów. Już na etapie projektowania ustawy o kryptoaktywach widzimy restrykcyjne podejście oparte właśnie przede wszystkim na ochronie inwestora. Potwierdza to również ostatnie propozycje zmian KNF-u do ustawy o kryptoaktywach. Zmniejszono choćby tak zwany grandparenting period, czyli ten okres dostosowania się obecnych pośredników w obrocie kryptoaktywami, tak, czyli mówimy o giełdach kryptoaktywów czy o kantorach. Pierwotnie ustawa zakładała, że jest to termin do końca 2025 roku, natomiast obecnie KNF proponuje, żeby ten termin skrócić do 30 czerwca 2025 roku. No i uzasadnia to właśnie tym, żeby wyeliminować w ogóle podmioty, które nie będą nadzorowane przez KNF, a więc tych pośredników, którzy no, nie musieliby się, że tak powiem, spowiadać przed KNF-em w zakresie prowadzonej działalności. Również warte spokreślenia, że same narzędzia, jakie przewiduje polska ustawa o kryptoaktywach, wzbudzają pewne kontrowersje.
Tak, są w tym projekcie pewne kontrowersyjne pomysły, przede wszystkim przepisy karne. Niektórzy wskazują niekonsekwencje i brak logiki w ustalaniu wysokości kar finansowych, gdzie wątpliwości dotyczą przepisów, przy których mówimy już o karach wielomilionowych w rozstrzale tam 10 i 15 milionów złotych. Wśród najbardziej kontrowersyjnych albo też według niektórych ciekawych instrumentów, w które proponuje się wyposażyć KNF, jest na pewno obowiązek prowadzenia przez KNF rejestru domen internetowych oraz adresów IP, które są wykorzystywane przez podmioty prowadzące działalność objętą tą konkretną regulacją, bez wymaganego zezwolenia lub po prostu naruszających w inny sposób przepisy rozporządzenia MiCA. I przy naruszeniu innych przepisów MiCA ma to nastąpić względem KASP-ów. Jeśli brak jest innych skutecznych środków prowadzących do zaprzestania naruszenia w rozsądnym terminie. Dostępy do tych domen i adresów IP zawartych w rejestrze mają być obowiązkowo i nieodpłatnie blokowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na dane żądanie KNF-u. Mówi się też o tym, że pewne rozwiązania rodzą ryzyko uznania za niekonstytucyjne w związku z ryzykiem wywłaszczenia i brakiem kontroli sądowej w omawianym zakresie. I tutaj chodzi o projektowany przepis, zgodnie z którym KNF będzie mógł wnosić o blokadę rachunków bankowych lub w SKOK-ach posiadaczom kryptoaktywów w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z kryptoaktywami. Przy tym pojawiają się jednak również opinie, zgodnie z którymi specyficzne i nowoczesne rozwiązania wymagają specyficznych i nowoczesnych rozwiązań. I tak jak mówiłeś, Przemek, ta ustawa ma właśnie wyposażyć Krajowy Organ Nadzoru w nowe uprawnienia uskuteczniające sprawowanie kontroli właśnie nad tym rynkiem. W szczególności właśnie te powyższe przykłady są dla branży i prawników pewną nowością. Będziemy monitorować, które z nich utrzymają się w ostatecznej wersji, która wejdzie w życie. I jeśli tak pozostanie, to nam jako prawnikom pozostanie już tylko przyglądanie się najpierw, jak te przepisy zostaną uzasadnione, a później egzekwowane przez organy państwa, w tym w szczególności przez KNF. Powiedziałem o rozporządzeniu MiCA, właściwie obaj dużo mówiliśmy o rozporządzeniu MiCA i wspomniałem też o KASPach, których definicję wprowadza właśnie rozporządzenie MiCA. MiCA reguluje przede wszystkim działalność takich podmiotów jako emitentów kryptoaktywów i pośredników w obrocie kryptoaktywami, czyli tych wspomnianych KASPów, tak, dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, z angielskiego Crypto Assets Service Providers. Zgodnie z MiCA status KASPA będą mogły uzyskać podmioty dotychczas nieregulowane i nienadzorowane, np. kantory i giełdy kryptowalut, ale po uzyskaniu odpowiedniego koniecznego zezwolenia i niektóre tradycyjne instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy inwestycyjne, po dokonaniu notyfikacji zamiaru świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów odpowiednim organowi nadzoru. Głównymi celami MiCA jest dostosowanie unijnych regulacji do innowacyjnych zmian na rynku finansowym, przez to, jak znaczącą działką stało się krypto, określenie tych specjalnych ram nadzoru stało się po prostu koniecznością. Jest to krok Unii w kierunku wsparcia innowacji, uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa inwestorów. Unia poprzez MiCA deklaruje chęć rozwoju tego rynku, ale z drugiej strony, nawet jeśli nie to miało być celem, to jest to zdecydowanie zbyt duży obszar rynku okołofinansowego, aby pozostawał on nieuregulowany i żeby nikt nie sprawował nad tym nadzoru. MiCA definiuje kryptoaktywo jako cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub prawa, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru DLT lub podobnej technologii. Posługuje się przy tym określeniem pewnych kategorii tokenów. MiCA ustanawia definicję tokenu powiązanego z aktywami, z angielskiego Asset Reference Token, czyli ART, jako kryptoaktywa, które nie jest tokenem będącym pieniądzem elektronicznym i które utrzymuje stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązane z inną wartością lub prawem bądź ich kombinacją, w tym co najmniej jedną walutą urzędową. Kolejna kategoria tokenów to token będący pieniądzem elektronicznym lub e-pieniądzem, Electronic Money Token, czyli EMT. Jest to rodzaj kryptoaktywa, który ma utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązany z jedną walutą urzędową i stanowi jej odzwierciedlenie, ale w formie regulowanej przepisami właśnie MiCA. MiCA mówi też o tokenach nie będących ani ART, ani EMT, czyli o tokenach pozostałych, dalej wchodzących w zakres definicyjny kryptoaktywa. MiCA reguluje, tak podsumowując, między innymi emisję, sprzedaż oraz usługi pośrednictwa w obrocie, w tym usługi wymiany, doradztwa, przechowywania takich kryptoaktywów na tych profesjonalnych uczestników rynku, w tym emitentów i KASPów, nałożone zostaną obowiązki zezwoleniowe, prawno-organizacyjne, ostrożnościowe, informacyjne. Wszystko to w celu właśnie zwiększenia ochrony inwestora, choć niewątpliwie nie można oczekiwać, że całkowicie wyeliminuje to te charakterystyczne dla kryptoaktywów ryzyka, na przykład ryzyko tego, że to wciąż są czyste spekulacje. Standard ochrony inwestora pozostanie istotnie na poziomie nieco niższym od poziomu ochrony oferowanego inwestorom tradycyjnych aktywów finansowych.
Wydaje się, że nowe regulacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa inwestorów na rynku kryptoaktywów, co ma odzwierciedlenie swoje w postawie samego nadzorcy do rynku, w którym chce przede wszystkim chronić tego inwestora, no a także szerokiej gamie środków nadzorczych, jakie będzie posiadał KNF, a także możliwość wglądu w działalność przede wszystkim pośredników na rynku kryptoaktywów, jak i samych emitentów. Na pewno nowe wymagania wobec pośredników w obrocie kryptoaktywami znacznie wzrosną w tym obszarze. Nie będzie tu już warunkowane to tylko uzyskaniem wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Teraz pośrednik będzie musiał się wykazać przed KNF-em znacznie szerszym wachlarzem wymagań, tak? Czyli posiadania stosownych procedur, procesów, odpowiednią kadrę z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a na koniec uzyskać zezwolenie KNF na prowadzenie działalności, które potwierdzać będzie gotowość takiego podmiotu do działania na rynku. Podsumowując więc, pośrednicy w obrocie kryptoaktywami stają się uczestnikami rynku finansowego w pełnym tego słowa znaczeniu.
Niewątpliwie jest to bardzo interesujący temat. Będziemy monitorować dla Państwa to, co się dzieje w tym obszarze. Dziękuję Ci, Przemku, za rozmowę. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowaliśmy tym tematem i również będziecie monitorować rozwój rynku kryptoaktywów w Polsce. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia.